Dzisiaj naszym tematem będzie taki temat wytrwać do końca. Oczywiście ten temat głównie mówię do siebie. Też tam jest troszkę napomnień takich. Oczywiście ja muszę w pierwszym rzędzie wprowadzić je w życie. Może się przyda też braterstwu. I odczytajmy sobie Żydów 12:1. Żydów 12:1. Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Drodzy braterstwo, żyjemy w czasach, o których prorokował prorok Daniel. Rozmnożenie się umiejętności. Dzisiaj to widać bardzo, bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo nowych wynalazków, możliwości, o których nasi dziadkowie, pradziadkowie nawet nie śnili, gdy byli w naszym wieku. Mamy rozwiniętą bardzo dobrze telekomunikację, energetykę, różne źródła energii, widzimy baterie, elektryka. Wszędzie migają diody LED dzisiaj. Wszystko jest na baterie. Mamy rozwinięte podróże. W bardzo krótkim czasie możemy być w każdym miejscu na świecie. Loty w kosmos. Ale to są wszystko sprawy tego świata. I im większa możliwość, sposobność zajmowania się tymi sprawami, tym bardziej doskwiera nam brak czasu. Obecnie ludzie żyją z zegarkiem w ręku, od terminu do terminu. Możemy to szczególnie zobaczyć u pracujących ludzi, u uczących się, którzy cały dzień mają zajęty, a praktycznie rano się wstaje, później przychodzi, niewiele czasu w domu, zjeść i spać. Można by takie życie prowadzić. Tempo życia jest dzisiaj szaleńcze. Pewna dziennikarka powiedziała, że konamy z braku czasu, jak z braku powietrza. Życie to ciągła gonitwa. Niektórzy ludzie nie wytrzymują tego tempa. Rzucają pracę w dobrych korporacjach, w których bardzo dobrze zarabiają. Kupują na przykład domek na wsi lub w górach i na przykład biorą się za uprawę lawendy. Słyszałem o takim przypadku. Inni rzucają pracę i poświęcają się pracy dobroczynnej. Na przykład prowadzą schroniska dla zwierząt. Też taki przypadek znam. Słyszałem w radiu. Część z ludzi zapada na depresję, przewlekłe zmęczenie, choroby serca, a część popełnia samobójstwo. Bóg w przeciwieństwie do nas ma mnóstwo czasu. Będzie to zapisane w Psalmie 92. Psalm 92. Pierwej niż góry stanęły i niżliś wykształtował ziemię i okrąg świata. Oto zaraz od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem. W takim jednym angielskim przekładzie BBE jest to przetłumaczone pierwej niż ta czas był. Tyś jest Bogiem. Ciekawy oddana myśl. Czas będzie trwać tak długo, jak istnieje Bóg, czyli wiecznie. Przeczytajmy sobie też psalm, ten 90, i werset 9-10. Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu Twego, jako słowa niszczą lata nasze? Dni wieku naszego jest lat 70, jeżeli kto dłuższy lat 80. A to, co najlepszego w nich, tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. Jest pokazany tak jakby kontrast człowieka z Bogiem, że człowiek jest istotą, która ma bardzo niewiele czasu, która jest bardzo krucha, ulotna. Jest tylko tutaj, w porównaniu z wiecznością, tutaj na ziemi jesteśmy bardzo krótko w porównaniu z Bogiem. Ale nie tylko my mamy niewiele czasu. Również przeciwnik Boży, szatan, który sam stał się ofiarą własnej niegodziwości. Objawienie 12:12. Objawienie 12:12. Przetoż rozweselcie się nieba i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu, iż wstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, wiedząc, iż krótki czas ma. I obecnie żyjemy w tych czasach, że diabeł stara się tutaj jeszcze namieszać, póki jeszcze ma trochę czasu, bo wie, że jego czas jest krótki. W świetle Biblii widzimy, że bliski jest koniec królestw tego świata. Nawet ludzie nieznający Biblii to czują. Czują jakiś koniec świata, jakąś apokalipsę. Ciągle czytając wiadomości, ciągle można właśnie przeczytać artykuły o końcu świata, że jakaś asteroida uderzy, że ocieplenie klimatu nas zabije. Gdy przyjdzie królestwo, szatan i słudzy jego nie będą działać na szkodę ludzkości. Ludzkość będzie posłuszna Bogu i Jezusowi, zostanie przywrócona do doskonałości i osiągnie życie wieczne po ostatniej próbie. Brak czasu przestanie być problemem. Objawienie 21, od 1 do 4. Objawienie 21, od 1 do 4. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. A morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienica ubrano mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest piękna wizja tego nowego świata, który jest przed nami, który już się zbliża. Czy potrafimy sobie wyobrazić bezkres życia wiecznego w porównaniu z taką małą ilością czasu, jaki teraz mamy, że chcemy coś tam zrobić, ale tak naprawdę niewiele nam tego czasu zostaje. Chcemy coś osiągnąć tutaj, nacieszyć się troszkę życiem. Tu dożywamy wieku emerytalnego i czas szybko ucieka. Jeżeli będzie nieograniczona ilość czasu w życiu wiecznym, to nie przytłoczy nas ogrom niezałatwionych spraw. Będziemy mieli na to całą wieczność, żeby je załatwić. Ale obecnie, w tym, póki jeszcze królestwa nie ma, czas w życiu chrześcijanina jest bardzo ważnym czynnikiem w tym biegu chrześcijańskim po życie wieczne. A więc dobrze by było korzystać mądrze z tego czasu, który mamy. którego mamy bardzo mało, tak naprawdę, jakby tak odliczyć pracę, jedzenie, spanie, ile nam tego czasu zostaje. Dodatkowo jest jeszcze on coraz krótszy, ponieważ królestwo się zbliża i koniec naszej misji się zbliża. Szatan, tak jak już mówiłem, wie, że jego czas się kończy i teraz jest bardzo aktywny, stara się zajmować ludźmi wszystkim, tylko nie Bogiem. Gdy włączymy telewizor, można by tak oglądać 24 godziny na dobę i wchłonąć to jak gąbka i praktycznie niczym innym się nie zajmować. Tak samo z internetem. Jemu zależy, abyśmy tylko nie zajęli się sprawami królestwa, sprawami biegu po nagrodę życia wiecznego. Szczególnie to jest właśnie widoczne w dzisiejszych czasach. To jest właśnie taka subtelna metoda szatana. Kiedyś szatan działał inaczej. Przeczytajmy sobie Efezów 5 od 15 do 20. Efezów 5 od 15 do 20. Patrzajcież wtedy, jako byście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując, bo dni złe są. Przytoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Dobrze właśnie sobie wziąć do serca tą radę z tego tekstu. Tak jak apostoł mówi, żebyśmy chodzili nie jako niemądrzy, a jako mądrzy. Jako ci, którzy wiedzą, że mam mało czasu na swój bieg. Czas odkupując, bo dni złe są. No to w dzisiejszym świecie jest bardzo to ważny tekst, ponieważ jest bardzo aktualny. Chyba nie był nigdy tak aktualny jak dzisiaj. Osiemnasty. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem. No to wiadomo, że nie powinniśmy się oddawać jakimś rozkoszom cielesnym, pijaństwu, a napełniać się duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Nasze rozmowy powinniśmy spędzać właśnie głównie na rozmowach o prawdzie. A wiem, że z tym jest ciężko, gdyż rozmawia się głównie o rzeczach światowych, nawet na zebraniu, na przerwach. Ale tu apostoł Paweł nam inaczej radzi. Warto zawsze, dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze mamy za wszystko dziękować. Czyli warto rozważnie gospodarować tym czasem, który żeśmy poświęcili Bogu, poświęcać go na sprawy istotne. Tak jak mówię, głównie mówię to do siebie, bo z tym mam duży problem. Nie sprawy ulotne, lecz korzyści trwałe, wieczne i nieprzemijające. Przeczytajmy sobie... Psalm 90, 12. Psalm 90, 12. Naucz nas oblicza dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. No to tekst podobny, który mówi, żeby poświęca czas na sprawy istotne. Również Psalm 37, 27 i 29. Psalm 37, 27 i 29. Odstąp od złego, a czyń dobrze, a będziesz mieszkał na wieki. Może sobie jeszcze 28. Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich na wieki. W straży jego będą, ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkali na wieki. I tu jest powiedziane, że jeżeli będziemy dobrze czynić, to będziemy mieszkać na wieki, czyli żyć wiecznie. I on, Pan nie, swoich sprawiedliwych, swoich świętych nie opuści, ale będą trwali na wieki. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkali wiecznie. To wiemy, że tak będzie w Królestwie, jak już mówiłem. A tymczasem wróćmy jeszcze do obecnego świata, który jest pełen ludzkich tragedii, cierpień obecnie. Oglądając media, widzimy przytłaczające wiadomości, działania wojenne, mordy, terroryzm, katastrofy naturalne, które sieją zniszczenie. Dzisiaj na znaczeniu zyskały nieznane wyrazy, takie jak AIDS, nowotwór, czystki etniczne, ciepłe prądy oceaniczne, wywołujące to coraz silniejsze huragany, tak jak ostatnio widzieliśmy, huragan Dorian, na przykład powodzie w różnych częściach świata. Ale przemysł rozrywkowy bagatelizuje to wszystko, serwuje płytkie, niesmaczne, brutalne programy, odwraca to uwagę od opłakanego stanu świata i moralności. No to takie współczesne, można powiedzieć, igrzysko. Również mamy w mediach. Świat pełen jest beztroski, głupich żartów, śmiechu, pustego śmiechu po tych żartach. Nie jest to prawdziwa radość, która jest owocem Ducha Bożego. Tak jak mówi Galatów 5, 22 i 23. Galatów 5, 22 i 23. Według uspółczesnionej Biblii Gdańskiej, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć i wiara. Wiara. Przeczytajmy sobie jeszcze Efezów 5. Efezów 5, trzeci wiersz i czwarty do ósmego. Trzy, cztery do osiem. A wszeteczeństwo i wszelka nieczystość albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami, jako przystoi na świętych. Także sprośność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowania. Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży dla synów upornych. Nie bądźcież wtedy uczestnikami ich, albowiem myście byli niekiedy ciemnością, ale teraz jest światłością w Panu. Chodźcież jako dziadki światłości. Także skupmy się głównie na sprosność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, a raczej dziękowanie. Świadomi sytuacji obecnej świata nie powinniśmy się oddawać jakimś bezsensownym żartom, pustym uciechom, pustym rozrywce. Jest to zupełne marnowanie czasu, który można by wykorzystać lepiej. Media dzisiaj są pełne celebrytów, programów rozrywkowych, które praktycznie nic nie wnoszą do naszego życia. Nie możemy pozwolić, by chęć rozrywki, pustej zabawy wzięła górę nad zabieganiem o sprawy duchowe. Wiemy, że jest obecnie bardzo trudne. Kaznodzieja 7 od 2 do 5. Kaznodzieja 7 od 2 do 5. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Przeto iż tam widzimy koniec każdego człowieka, żyjący składa to do serca swego. Lepszy jest smutek, niżeli śmiech, bo przez smutek twarzy naprawia się serce. Serce mądrych w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela. Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich. Taki ciekawy tekst, co Salomon mógł mieć na myśli w tym tekście. Czy chodziło mu, żeby w ogóle się nie śmiać, żeby być takim poważnym, smutnym? Myślę, że nie. Myślę, że dobry humor jest zawsze wskazany, jest dobry dla zdrowia. Humor na miejscu. Ale tu chodzi o taki pusty śmiech dla śmiechu, który nic nie wnosi do naszego życia. Lepsza jest powaga, zastanowienie się nad obecną sytuacją, nad sytuacją naszą. To jakoś wnosi do refleksji, do naszego życia i zmienia nasz charakter. 1 Koryntian 7:31. 1 Koryntian 7:31. A którzy używają tego świata, jakoby źle nie używali, bo przemija kształt tego świata. Tutaj ten tekst mówi o tym, że jeżeli się skupimy tylko na używaniu świata, to szybko przeminiemy wraz z tym światem, ponieważ ten świat już dobiega końca, a my mamy wyższe cele i wyższe aspiracje. Obecnie, w tych obecnych czasach wypełniania się proroctw, możemy podnosić nasze głowy, widząc, że przybliża się nasze wybawienie. Oraz chociaż ucisk się wzmaga i będzie coraz cięższym, to znaczy, że proroctwa się wypełniają, gdyż ucisk był przepowiedziany w Biblii. To znaczy, że koniec naszej służby się zbliża. A więc zastanówmy się, czy pożytkujemy czas rozsądnie, ponieważ ten czas końca naszej służby nie jest odległy. Ja czuję, że on jest coraz bliższy. Przeczytajmy sobie Żydów 10:36. Żydów 10:36. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Potrzeba nam cierpliwości, abyśmy dążyli w tej drodze. Również mówi o tym 2 Piotra 1:5-6. 2 Piotra, 1 rozdział 5 i 6 werset. Ku temu wtedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność. Czym jest cierpliwość? Jest to taki stan umysłu, który umożliwia znoszenie czegoś nie tyle z rezygnacją, ile z płomienną nadzieją. Przymiot, dzięki któremu człowiek stoi twarzą do wiatru, idzie pod prąd. Chrześcijanin musi być takim właśnie człowiekiem, który gdzie pod prąd idzie wąską drogą. Zaleta, która może przemienić najcięższą próbę w chwałę, gdyż ponad bólem tej próby dostrzega cel, do którego zmierza. Czy dostrzegamy ten cel w naszych próbach? Czy ta próba po coś jest, żeby wykształtować w nas coś? Jeżeli dostrzeżemy ten cel, to łatwiej nam będzie tą próbę znieść z cierpliwością właśnie. Cierpliwość uzdalnia nas do tego, abyśmy zachowali niezłomną postawę, nie tracąc nadziei podczas przeciwności życia. Jest to bardzo ważna zaleta w chrześcijańskim biegu i bez niej po prostu tego biegu byśmy nie ukończyli. Wszyscy chrześcijanie uczestniczą w tym wyścigu, który wymaga cierpliwości i wytrwałości. Około 65 roku naszej ery apostoł Paweł skierował te słowa do Tymoteusza, swego współpracownika i wiernego towarzysza, które są zapisane w 2 Tymoteusza 4:7. 2 Tymoteusz 4:7. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Co to oznacza? Że walczył, apostoł Paweł walczył w szlachetnej walce, bieg ukończył, wiarę zachował. Tutaj również apostoł Paweł przyrównuje życie do wyścigu, do biegu, życie chrześcijańskie. Co można zauważyć w biegu? Trasę, po której biegacze biegną, i linię mety. On wtedy zbliżał się właśnie do linii mety i ufnie oczekiwał nagrody. To jest napisane w następnym wersecie, w 8, 2 Tymoteusz 4:8. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Paweł, jak widzimy, był pewien, że otrzyma tą nagrodę, ale kto mógłby ją otrzymać, jeżeli nie Paweł? Po takich zasługach, jakie on dla Pana uczynił, po takiej ilości Ewangelii, jaką głosił, po takich przeciwnościach, no to na pewno apostoł Paweł był pierwszym właśnie do tej nagrody. I on to czuł. Duch Boży mu podpowiadał, że zwyciężył. Że wytrwał do końca. A co z nami? Jakby tak przeanalizować nasze życie, w jakim jesteśmy obecnie etapie tego biegu? Czy jeszcze daleko nam do mety, czy blisko? Każdy sobie może odpowiedzieć. Aby zachęcić do biegu, Paweł napisał Żydów 12:1, co już czytaliśmy, ale możemy sobie jeszcze raz przeczytać. Żydów 12:1. Przecież i my, mając tak wielki koło siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Dobry start w tym biegu chrześcijańskim ma niemałe znaczenie. Czyli właściwe motywy do poświęcenia się. Ale ostatecznie liczyć się będzie, gdy go ukończymy. Tutaj apostoł Paweł też mówi, żeby złożyć wszelaki ciężar i grzech, który nas stanie obstępuje. Gdyż w biegu nie wolno się zbytnio obciążać, ponieważ to ma wpływ na czas, na wyniki. Sportowcy mają tylko najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Także jeżeli chcemy dobrze ukończyć ten bieg, to musimy wszelki ciężar tego świata, wszelkie sprawy zostawić i sprawy grzeszne. Przeczytajmy sobie również Mateusza 24:13. Mateusz 24:13. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawem będzie. Na mecie czeka nas życie wieczne. To jest nasz cel, który musimy pamiętać, żeby nam przyświecał, żebyśmy mogli wytrwać aż do końca. Co może nam w tym pomóc? W starożytności niedaleko miasta Korynt urządzono słynne igrzyska istmijskie. Paweł sobie zdawał sprawę, że pisząc do Koryntian, oni będą wiedzieć, znać te igrzyska i stosował właśnie takie porównania sportowe. Tak jak na przykład 1 Koryntian 9 od 24 do 27. 1 Koryntian 9 od 24 do 27. A zaś nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz tylko jeden zakład bierze. Także bierzcie, abyście otrzymali. A każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga. Oni ci wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną. Ja tedy tak bierze, nie jako niepewne, tak szermuję, nie jako wiatr bijąc, ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym, każąc sam nie był odrzucony. O czym tu apostoł Paweł mówi? Mówi o biegu, że wszyscy chrześcijanie biegną, lecz tylko jeden wygrywa nagrodę. Także zachęca tutaj do biegu, abyśmy otrzymali tą nagrodę życia wiecznego. W jego czasach to była boska natura, chwała, cześć i nieśmiertelność, więc bieg był jeszcze trudniejszy. Ale dzisiaj też nie jest łatwy. Każdy, który bierze udział w zawodach, we wszystkim się powściąga, czyli zwraca uwagę głównie tylko na ten bieg, aby go ukończyć. Tak jak apostoł Paweł mówi, nie, że nie bije wiatr, nie uderza w ciemno, nie walczy w zawodach bezsensownych, lecz bierze udział w biegu bardzo sensownym, w którym nagroda jest bardzo, bardzo znacząca dla człowieka. Życie wieczne to jest coś najważniejszego, można powiedzieć. Przy tym stosuje surowy trening, podbija swoje ciało w niewolę i mówi, żeby innym każąc, sam nie został odrzucony. Czyli jeżeli ktoś mówi wykład, na przykład tak jak ja, to dobrze by było, żeby wszystko to, co on mówi, to stosował w życiu. Ponieważ bez sensu jest mówić wykład, a później sam zostać odrzuconym. No tak jak widzimy również w sporcie, w biegu, bardzo ważne jest panowanie nad swoim ciałem. Tak można zobaczyć to u sportowców, gdyż oni podbijają, można powiedzieć, swoje ciało w niewolę. Gdyż biegacze wyczynowi po prostu, oni, szczególnie maratończycy, to oni się zmagają z bólem, muszą walczyć z bólem podczas tego biegu. Tak jakby muszą kontrolować swoje ciało. Dlatego to jest właśnie bardzo dobry symbol na chrześcijanina. No my również walczymy z bólem duchowym. I musimy w tym właśnie swoje ciało podbijać. Sportowcy stosują surowy trening, zważają na to, co jedzą i piją, no i ściśle się kontrolują. Podobnie można powiedzieć o chrześcijanach. Musimy zwrócić uwagę na dobre odżywianie się duchowe. Przeczytajmy Mateusza 24:45. Mateusza 24:35. To coś nie o pokarmie.
Tak, niebo i ziemia przeminą.
Właśnie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. No nic, troszkę nie do tematu. No wiemy, że dostajemy taki pokarm od Boga, przez Jezusa, przez apostołów, przez sług, również przez onego sługę, przez innych sług. Także mamy dobry pokarm, tylko dobrze by było się nim karmić, a nie jakimś pokarmem z innych stołów. Przeczytajmy Efezów 3:18. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość. Mamy właśnie podczas studiowania Biblii zobaczyć tą szerokość, długość i głębokość i wysokość planu Bożego. Już w Biblii jest naprawdę głębokość nauk w Biblii jest bardzo duża. I to nam może właśnie pomóc w tym biegu. Przeczytajmy jeszcze Żydów 5 od 12 do 14. Żydów 5. Od 12 do 14. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zaś się potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych i staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomym mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Ale doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. Tutaj apostoł Paweł zwraca się do Żydów, jak i do nas, że my mamy być nauczycielami w Królestwie, a więc powinniśmy mieć wiedzę tak jak nauczyciel, czyli większą od ucznia. Dlatego mamy tutaj czas, żeby studiować Słowo Boże, żeby właśnie dojść do tego poziomu nauczyciela, żebyśmy mogli kiedyś w przyszłości innych uczyć, jak również teraz głosić ludziom, uczyć ich, żeby umieć z nimi rozmawiać właśnie. No ja powiem, że mam z tym problemy, że mam dziury w wiedzy, jeżeli na przykład z kimś rozmawiam. No jeżeli się tak wcześniej przygotuję, to może jakoś jeszcze tam idzie ta rozmowa. Tego nie powinniśmy być tymi, którzy się karmią mlekiem. Ale można też pójść w drugą stronę, pójść w te nauki głębokie, co doświadczyłem tego, zajmować się głębokimi naukami, a zapomnieć o tych podstawowych sprawach chrześcijańskich, moralnych i po prostu nie wprowadzać tego w czyn. To też jest złe, ponieważ podstawą do tych głębokich nauk powinna być ta właśnie już ugruntowana moralność. Gdy będziemy uważnie badać Słowo Boże, dowiemy się, czego dokonał Jezus, jakim był człowiekiem, ale możemy też posiąść sposób Jego myślenia. Wtedy posiądziemy umysł Chrystusowy. Tak jak to mówi 1 Koryntian 2,16. Albowiem, któż poznał zmysł pański, któż go będzie uczył, ale my zmysł Chrystusowy mamy. Właśnie jest mowa o tym zmyśle Chrystusowym, który powinniśmy posiąść przez studiowanie. Paweł również zachęcał, zważajmy jedni na drugich, żeby w zborze pobudzać się do uczynków miłości, do szlachetnych uczynków, nie opuszczać wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, tak jak to jest w Żydów 10:24-25. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej się on dzień przybliża. Tutaj apostoł Paweł również zachęca do napominania się, pobudzania się właśnie do dobrych uczynków, wskazywania na swoje wady, gdyż dzień się przybliża pański. Wiemy, że chrześcijańskie zebrania są bardzo potrzebne. Przebywanie wśród braci i sióstr jest bardzo pokrzepiające, budujące duchowo. Jeżeli nie ma tych zebrań, no to bardzo szybko można zgasnąć duchowo. Bolejemy również nad upadkiem niektórych, jeżeli są tacy bracia, którzy upadają. Ale bardzo radujemy się, gdy oni podnoszą się i z tego upadku i podnoszą dalej. I biegną dalej do mety. Obyśmy dzięki na tych zebraniach spożywali taki odpowiedni pokarm, żebyśmy mogli biec dalej w tym biegu. Po życie wieczne. Biegacz może dobrze biegnąć, ale może się też potknąć. Czym mówi Galatów 5:7. Bierzeliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie. Apostoł Paweł mówi do Galatów. Prawdopodobnie wpadli w jakieś złe towarzystwo. W rezultacie przestali się koncentrować na wyścigu po życie. Dzięki wsparciu i zachęcie innym łatwiej jest biec w tym biegu. Tak jak dla sportowców robi to na przykład publiczność, który pobudza ich, dopinguje i mobilizuje. Ma to duże znaczenie, tak jak obserwujemy programy sportowe. Przyczynia się to do osiągania dobrych wyników przez sportowców. Tak jak czytaliśmy w Żydów 12:1, Paweł mówi o wielkim obłoku świadków. O kim mówi Paweł właśnie? Chodziło mu o dużą ilość, tak jak wielkość chmur starotestamentowych sług Bożych. Wszyscy oni obecnie śpią snem śmierci. Ale jak oni mogą nas dopingować? Ich historie przemawiają z kart Biblii. Kiedy studiujemy właśnie ich postępowanie, te historie ożywają w naszych umysłach i sercach i dopingują nas, abyśmy dobiegli do mety. Rzymian 15:4. Rzymian 15:4. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Tutaj ten werset potwierdza, że wszystko, co zostało napisane, to dla nas, abyśmy mogli ten bieg właśnie właściwie wykonywać. Gdy mamy na przykład pokusy od świata, to możemy sobie rozważyć, jak Mojżesz odrzucił zaszczyty Egiptu i pobudzi nas do właściwego kontynuowania biegu. Jeżeli napotykamy ogromne trudności i doświadczenia, przypomnijmy sobie próbę, jaką miał Abraham, gdy miał złożyć w ofierze swojego syna. Zachęci nas to w walce o wiarę. Obok świadków tym bardziej nam dodaje otuchy, ile go widzimy oczami zrozumienia. Na ile go studiujemy, Stary Testament, historię tych wiernych mężów Bożych, tym bardziej nam to dodaje właśnie dopingu do naszego biegu. Również obecnie w czasach chrześcijańskich otacza nas wielki obłok współczesnych mężów Bożych, chrześcijan, którzy dawali wielki przykład wiary i oddawania się Bogu w służbie. Nie wahali się, aby oddać życie za prawdę, a najwspanialszym wzorem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Miejmy również wzrok zwrócony ku nagrodzie. Jeżeli widzimy ten cel, naszą nagrodę, życie wieczne, to łatwiej jest nam biec, że mamy motywację. Tak jak już czytaliśmy w 1 Koryntian 9:25. 1 Koryntian 9:25. Każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga o nić wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, a my nieskazitelną. Tutaj apostoł Paweł mówi, że sportowcy dostają koronę, która niszczeje. Jest to jakiś wieniec, czy coś w tym stylu. A Kościół czy chrześcijanie dostają nagrodę, która nie niszczeje, która jest zapewniona przez Boga. Jeżeli będziemy dobrze czynić, uzyskamy życie wieczne. Czy to tak jak Kościół dostał w naturze boskiej, czy w innych naturach. Ubieganie się o życie wieczne w warunkach Królestwa jest to wspaniała nagroda. Dzisiaj przeciwstawianie się złu jest szczególnie trudne, gdyż żyjemy w czasach ostatecznych. Dzisiaj zło przenika do nas subtelnie. Kiedyś walka była bardziej czarno-biała. Również młodzież jest narażona na wpływ złego otoczenia. Pewna dziewczyna kiedyś powiedziała, że prowadzi podwójne życie. Jedno w szkole, drugie w domu. W szkole trzyma z koleżankami, które przeklinają za każdym słowem i powoli się do nich upodabnia. Dobrze jest właśnie dawać odpór na samym początku, gdy już przychodzą doświadczenia. Najlepiej dobierać sobie koleżeństwo. Jak byłem młodszy, to tego nie rozumiałem. I również się poddawałem złemu wpływowi kolegów. każdy sam chyba to musi doświadczyć. Przebywanie ze złymi ludźmi ma destrukcyjny wpływ na charakter. Nie można dwóm panom służyć, Bogu i szatanowi, bo jednego będziemy mieli w nienawiści zawsze. Trzeba mieć odwagę powiedzieć nie. Wybierzmy, kogo chcemy mieć za przyjaciela, szatana czy Boga. W pierwszej Mojżeszowej 39 od 1 do 12 jest opisana historia Józefa, który oparł się żonie Potyfara. Znamy tą historię wszyscy. On cenił sobie wysoko życie moralne, więź z Bogiem, o wiele bardziej niż przyjemności. Józef rozumiał, jakie to ważne, nie rozbudzać pragnień, które mogą przerodzić się w niekontrolowaną żądzę. Chrześcijanie powinni brać z niego wzór, powinniśmy ciągle zachowywać czujność i nieustannie się modlić. Również w Mateusza 6,13 jest zapisany fragment modlitwy pańskiej, którą ciągle powtarzamy. Nie wódź nas na pokuszenie. To jest powiedziane, aby Bóg nas nie wystawiał na doświadczenia, których nie moglibyśmy znieść. Musimy mieć odwagę być innymi od świata, a pomoże właśnie nam w tym studiowanie postępowania tych sług Bożych, którzy byli przed nami. Tak jak na przykład czterech młodzieńców, Daniel, Szadrach, Mesach i Abednego, którzy odważyli się odróżnić od swych rówieśników, nie chcąc pogwałcić prawa mojżeszowego, odmówili jedzenia przydzielonych im potraw. Może to być na przykład dla chrześcijan, że powinniśmy odmawiać picia alkoholu, palenia, brania narkotyków. Zajęcie właściwej postawy w małej próbie uzdolni nas do zajęcia właściwej postawy w dużej próbie. Tych młodzieńców Bóg cudownie ochronił, jak również, gdy właściwie będziemy postępować, to nas również ochroni od upadku duchowego. Te przykłady ze Starego Testamentu, jak również z Nowego, bardzo dobrze nas dopingują do tego biegu. Sam Jezus Chrystus stanowczo przeciwstawiał się złu, jak to jest zapisane w Mateusza 7:13-14. Mateusz 7:13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Tutaj nasz Pan mówi, że musimy być na tej wąskiej drodze, stawać twarzą do wiatru, a większość ludzi idzie na łatwiznę i idzie po szerokiej drodze z prądem. Chrześcijanin tak nie może czynić. Ale tacy, którzy tak czynią, idą po wąskiej drodze, są obecnie nieliczni. I oni w pełni rozumieją na przykład walkę apostoła Pawła z grzechem. Jak to jest zapisane w Rzymian 7:21-24. Znajduje tedy ten zakon w sobie, gdy chce dobre czynić, że się mnie złe trzyma. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny się ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Ten apostoł Paweł mówi właśnie o tej walce nowego człowieka ze starym, że ciągle ten stary człowiek się odzywa i ten nowy człowiek musi podbijać go w niewolę. Wszyscy chrześcijanie, którzy to robią, to rozumieją dobrze te słowa. Również 1 Koryntian 9:27. Tak jak już to czytaliśmy. Ale każe ciało moje i w niewolę podbijam, aby snać inszym każąc sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł zapanował nad swoim ciałem, ale osiągnął to nie dzięki własnej sile, gdyż on zawsze mówił, że jego siła jest marna, ale dzięki pomocy Ducha Bożego. Co możemy też przeczytać w Rzymian 8:9-11. Rzymian 8:9-11. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeżeli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. A jeżeli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a Duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeżeli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciało wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. No i tutaj apostoł Paweł mówi, że nowego człowieka, który jest w chrześcijaninie, ożywa Duch Boży. Dla Kościoła wiemy, że to był w większym znaczeniu, dla nas mniejszym, ale również naszego nowego człowieka ożywia Duch Boży i bez niego bylibyśmy marni. W rezultacie tego Paweł zwyciężył, tak jak to już czytaliśmy. My, tocząc naszą chrześcijańską walkę, możemy naśladować nie tylko Pawła, ale osoby, na których się wzorował, Mojżesza, Daniela, Hioba i wielu innych. Czyli ten wielki obok świadków, o których mówiłem. A największym wzorem powinien zawsze być dla nas Chrystus. Bierzmy z nich wzór, byśmy odpierali wszystko, co złe. Bierzmy pomoc Ducha, korzystajmy z tej pomocy Ducha ciągle. Bóg szczodrze go nam udzieli, jeżeli będziemy go o to prosić. Pomocy tego Ducha i kompletnego zwycięstwa nad złem wszystkim serdecznie życzę. Wytrwania aż do końca, gdyż i uzyskania życia wiecznego, gdyż ten koniec naszej misji jest coraz bliżej. I życzę wszystkim błogosławieństw Bożych z tego wykładu. Dziękuję.